Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję w Radiu Maryja, porady ekologa. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana doktora inżyniera Stanisława Flagę, specjalistę do spraw różności biologicznej, obszarów chronionych, ochrony fauny i flory. Szczęść Boże, panie doktorze, witam bardzo serdecznie.
Cześć Boże.
Temat naszego dzisiejszego spotkania: strefy oddziaływania skażeń środowiskowych, endogennych, odkomunikacyjnych i przemysłowych na gleby i rośliny uprawne. Bardzo ważne zagadnienie mające wpływ na życie każdego człowieka. Stąd rodzące się pierwsze pytanie, panie doktorze, od którego pragniemy rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Czy prawdą jest to, że my w Polsce spożywamy żywność wysokiej jakości?
No jest problem żywności, jest problemem bardzo, jakości żywności jest problemem bardzo złożonym. No i trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że no jest to podstawowe dobro dla każdego człowieka. Powietrze, woda i żywność to dobra niezbędne dla każdego z nas i codziennie by żyć musimy jeść, pić i oddychać. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znaczna część naszych gleb uprawnych została zanieczyszczona przez przemysł, komunikację samochodową, a nawet rolnictwo. Konsekwencją wzrostu poziomu tych skażeń jest pogorszenie się jakości gruntów wykorzystywanych do produkcji żywności oraz wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że do roku 2025 wzrośnie do 50% powierzchnia terenów rolniczych zanieczyszczonych skażeniami. Jest to ogromny poziom skażeń. Należy sobie zdać sprawę z faktu, że źródłem skażeń nie są tylko te czynniki, które wymieniłem, ale również podglebie, czyli skała macierzysta. Na południu Polski, na gruntach, które pochodzą od skał macierzystych Fliszu Karpackiego, no tam mamy do czynienia ze stanem gleb, które są fizjologicznie kwaśne, w związku z tym bardzo łatwo uwalniają metale ciężkie, które dostają się do żywności. Chciałbym się jednak skupić tu na skażeniach komunikacyjnych gleb rolniczych. Dynamiczny rozwój komunikacji mimo stosowania benzyny bezołowiowej stał się jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska glebowego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów samochodowych, gęsta sieć dróg, duże obciążenie ruchem spowodowały istotne i trwałe zanieczyszczenie środowiska. Wzdłuż gęstej sieci szlaków komunikacyjnych występuje nadmierna koncentracja związków siarki i metali ciężkich, przede wszystkim ołowiu oraz tlenków azotu. Związki siarki powodują bardzo silne zakwaszenie i degradację środowiska glebowego. Z kolei zanieczyszczenia tlenkami azotu prowadzą do wymywania z gleby pierwiastków podnoszących naszą naturalną odporność na choroby cywilizacyjne. Myślę tutaj o uwstecznianiu związków wapnia i magnezu. Metale ciężkie kumulują się w glebie i stają się toksyczne dla organizmów roślinnych i zwierzęcych. Oczywiście na skutek zanieczyszczeń zmniejsza się także plon roślin uprawnych oraz aktywność biologiczna gleb. Komunikacja jest źródłem pyłów pochodzących ze ścierania się asfaltu, opon samochodowych, klocków hamulcowych, tarcz sprzęgieł i pozostałości ropopochodnych po olejach i paliwie. Wskutek ścierania się jezdni ta powierzchnia zmniejsza się co roku 0,5 do 1 mm. Oczywiście starta jezdnia gdzieś się musi rozprzestrzeniać. Najczęściej rozprzestrzenia się w pobliżu dróg. Spaliny pojazdów mechanicznych są źródłem emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. zdolności regeneracyjne i odporność glebna, te czynniki są różne. Najmniej odporne są gleby lekkie, jakich mamy w Polsce większość. Są to gleby ubogie w składniki mineralne i organiczne. W glebach, których zdolność do obrony przed czynnikami degradującymi jest większa, ujemne skutki zanieczyszczeń ujawniają się po dłuższym okresie, lecz są trudniejsze do usunięcia. Trzeba sobie zdać sprawę z faktu, że największe skażenie gleb i roślin występuje w odległości 20 do 50 metrów od osi jezdni po obu jej stronach. W odległości od 80 do 100 metrów jest ono wyraźnie mniejsze, ale nie wszystkich typów spalin. Powyżej 150 do 160 metrów kończy się zasięg oddziaływania tych skażeń motoryzacyjnych, które są cięższe. Choć niekiedy w zależności od warunków fizjograficznych i pogodowych, zdolności przewiewania danego terenu, to zanieczyszczenie może mieć dużo szerszy zasięg. Badania prowadzone wzdłuż szlaków komunikacyjnych wykazały, że istnieje wyraźny związek między natężeniem ruchu samochodowego i rodzajem gleb, a zawartością metali ciężkich i tych właśnie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zarówno przy drogach użytkowanych od dziesiątków lat, jak i nowo wybudowanych. Największe nasilenie skażeń występuje wokół dróg powiatowych i wojewódzkich. No i oczywiście w centrach miast. Związki ołowiu jako takie najcięższe składniki spalin zostały zdeponowane przez dziesięciolecia najbliżej. I to jest taki pas po obu stronach jeździ wynoszący 30 do 40 metrów. Związki ołowiu i kadmu są bardzo trudno rozkładalne. Mało podatne są na wymywanie i bardzo długo utrzymują się w wierzchniej warstwie gleby, trwale ograniczając w ten sposób przydatność rolniczą tych gleb. Stąd mogą być pobierane w nadmiernych ilościach przez korzenie roślin, no i później dostają się do naszej żywności. Metale ciężkie wzdłuż dróg kumulowane są głównie w liściach, skórce warzyw i owoców, skórce korzeni spiszowych i korzeniach właściwych. Najmniejsze stężenia występują w miąższu, ziarnach zbóż oraz nasionach roślin strączkowych i oleistych. No, jakie jest działanie tych składników ropopochodnych w glebie? W glebie składniki ropy naftowej pochodnej jej spalania pokrywają powierzchnię cząstek glebowych cienką warstwą izolacyjną. Jeśli gleba ma dużo próchnicy, to mocniej i więcej zanieczyszczeń absorbuje. Niestety ropa naftowa oraz jej pochodne całkowicie niszczą strukturę koloidalną gleby, niweczą jej zdolności sorpcyjne, a w efekcie także biologiczne środowisko glebowe. W tych warunkach należy zadać pytanie, jakie są skutki wpływu skażeń na zdrowie człowieka. Należy zauważyć, że te właśnie zanieczyszczenia ropopochodne, takie jak węglowodory chlorowcopochodne, są silnie rakotwórcze, a także mogą uszkadzać płody ludzkie. Ponadto są one lipofilne, co oznacza, że kumulują się w skórze, nerkach, wątrobie, a nawet mózgu i sercu, co jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w okresie laktacji. Powstałe z węglowodorów epoksydy mogą prowadzić do mutacji genetycznych. Z kolei spożywanie wody i żywności, które były narażone na działanie substancji ropopochodnych, może prowadzić do nieodwracalnych lub bardzo trudno leczonych zmian hormonalnych. Oprócz tego węglowodory ropopochodne mają bardzo negatywny wpływ na rośliny, które zupełnie nie nadają się do spożycia, a wręcz stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Zwierzęta, które mają kontakt z substancjami ropopochodnymi w glebie, cierpią na problemy skórne i mają zaburzenia termoregulacji.
Panie doktorze, rodzi się także bardzo zasadne, ważne pytanie. Co zatem powinniśmy zrobić, aby ograniczyć negatywne działanie skażeń?
Jeśli chodzi o przeciwdziałanie tym skutkom, które są bardzo szerokie, no trzeba podjąć wiele czynności. Problem skażeń gleb rolniczych jest złożony i wymaga znajomości wielu zagadnień i podjęcia szeregu prac. Przede wszystkim pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa wskazuje na to, że problem obciążenia skażeniami żywności będzie narastał i już dziś konieczne jest określenie stref nasilonego występowania np. chorób cywilizacyjnych, mapowania wywozu osadów ściekowych na grunty rolnicze. To nie może być tak, że te osady z oczyszczalni ścieków są traktowane jako zwykłe nawozy i środki plonotwórcze. One są bardzo w dużym stopniu obciążone skażeniami i to bardzo agresywnymi typami skażeń. No więc trzeba określić te strefy, gdzie produkcja rolnicza napotyka na takie środowiskowe bariery rozwoju, gdzie konieczna jest neutralizacja tych skażeń, no i zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów rolniczych lub użytkowanie takie pod pewnymi warunkami. W praktyce rolniczej rozpatrywane są trzy możliwości ograniczenia przedostawania się skażeń do gleb i później do żywności. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest odkwaszanie gleb przy pomocy wapnowania. Czyli chodzi o to, chodzi o stworzenie warunków, w których metale ciężkie przechodzą w formy trudniej rozpuszczalne i mniej ruchliwe w glebie. Tym samym mogą być w mniejszym stopniu pobierane przez rośliny. Należy jednak zauważyć, że w warunkach Polski południowej około połowa gleb uprawnych została wytworzona ze skał macierzystych o odczynie fizjologicznie kwaśnym i gleby te wymagają ogromnych środków, aby podnieść ich poziom pH. Nie każde województwo może sobie pozwolić na to, no a niestety, by te produkty były lepsze, trzeba by to było zrobić. Należałoby wprowadzić jakieś odgórne uregulowania, które pozwalałyby wykorzystywać związki wapnia jako czynniki plonoochronne, czyli chroniące zdrowie człowieka. Także jest duży problem w poszczególnych województwach właśnie z tym nadmiernym skażeniem. Kolejnym elementem, który możemy wykorzystywać do unieczyniania skażeń, jest wykorzystywanie sorbentów mineralnych wiążących w glebie metale ciężkie wiązaniami chemicznymi. No i stosowanie tych sorbentów ma charakter innowacji jakościowych. Efektem bezpośrednim i pośrednim zastosowania sorbentów jest obniżenie ruchliwości i dostępności dla roślin toksycznych metali ciężkich, ołowiu, kadmu, cynku, rtęci oraz innych skażeń środowiskowych. Funkcjonalność tej techniki może mieć fundamentalne znaczenie dla ochrony środowiska i produktywności gleb oraz produkcji żywności i większej wartości biologicznej wytwarzanej żywności w Polsce. Mimo pozytywnych skutków ochronnych, obydwie wcześniej wymienione metody nie doprowadzają do wyrugowania z gleby tych czynników niepożądanych, ale w pewnych warunkach umożliwiają okresowe ograniczenie ich aktywności i możliwości pobierania przez rośliny uprawne. Jedynie trzecia metoda to jest fitoekstrakcja, przez co rozumiemy pobieranie z gleby skażeń przez rośliny i wynoszenie ich poza obręb pola uprawnego. oraz eliminacja obciążonych skażeniami roślin pozwala na trwałe wyłączenie z łańcucha pokarmowego człowieka właśnie tych produktów skażonych, a także z paszy dla zwierząt. Wiele gatunków roślin wykazuje szczególną zdolność do silnego kumulowania metali ciężkich w swoich tkankach. Nazywamy to hiperakumulacją. Dla przykładu podam, smagliczka murowa jest hiperakumulatorem toksycznego niklu. Tobołki alpejskie bioakumulatorem niklu, cynku, manganu i kadmu. W tej chwili jesteśmy na początku prac związanych z wykorzystywaniem bioakumulatorów roślin. Szczególnie ważne są badania dotyczące określenia poszczególnych gatunków, gdzie te skażenia się kumulują w tych roślinach, czy to w korzeniach, czy ogólnie w biomasie, oraz czy możemy te rośliny wykorzystać w naszych płodozmianach rolniczych. Bo w tej chwili jest tak, że wiemy, które rośliny uprawne, konsumpcyjne wchłaniają dość dużo ilości tych skażeń, ale z powrotem te rośliny wracają na to samo pole uprawne, bo traktujemy je jako źródło materii organicznej. W związku z tym potrzebne nam są rośliny, które powinniśmy po okresie uprawy powinniśmy usuwać z pola i deponować je poza tymi terenami, które służą produkcji żywności. Niesamowicie istotne jest dokonanie zmian w strukturze upraw rolniczych. W miejsce silnie chłonących skażenia warzyw i krzewów owocowych należy wprowadzać do uprawy zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, rośliny strączkowe, trawy nasienne, len, konopie czy inne, na przykład materiał rozmnożeniowy, szkółkarski, który nie gromadzi w takich stopniach metali ciężkich, albo jeśli deponuje, to w takim stopniu, który stanowi mniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Propozycje te nie powinny jednak przybierać charakteru nakazowego, gdyż w niektórych przypadkach mogą to być kierunki o niskiej dochodowości. Należy jednak zawsze uwzględniać w polityce rolnej państwa, na przykład przy udzielaniu kredytów preferencyjnych, a w gospodarstwach rolnych traktować je jako stały element płodozmian. Rolnicza przestrzeń produkcyjna z racji swojej funkcji powinna podlegać szczególnej ochronie. Zmiany w strukturze zasiewów i ogólnej powierzchni upraw są uwarunkowane głównie czynnikami ekonomicznymi. W praktyce rolniczej są one wyrazem dostosowania się gospodarstw do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Jeśli w gospodarstwie odstępuje się od ekologicznych metod wytwarzania, zmiany te w zasadzie nie prowadzą do polepszenia się jakości produktów żywnościowych. Czyli generalnie ingerencja administracyjna na drodze odgórnych zarządzeń jest działaniem bardzo ryzykownym i ze względu na cele sprzeczne z zasadami wolnego rynku nie jest za bardzo możliwa do wprowadzenia. Kolejnym takim elementem, który możemy brać pod uwagę, jest tworzenie stref ograniczających rozprzestrzenianie się skażeń obszarowych, czy to pochodzenia rolniczego, czy komunikacyjnego. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że również w rolnictwie stosujemy środki, które są traktowane jako środki plonotwórcze, plonoochronne, które są wymywane do gleb gruntowych i później stanowią problem, gdyż dostają się do cieków wodnych i pogarszają jakość tych wód. Tereny otulinowe wokół cieków rzecznych odgrywają zasadniczą rolę ochronną w ograniczaniu skażeń przedostających się do wód z terenów uprawnych. Zmniejszenie poziomu skażeń wód powierzchniowych może następować dzięki filtracji gleby na różnych jej poziomach przez systemy korzeniowe roślin głębiej się korzeniących niż rośliny uprawne. Z oczywistych względów intensywne nawożenie łąk znajdujących się na terenach nadrzecznych nie jest wskazane. Bardziej odpowiednie jest użytkowanie takie kulturowe, półnaturalne łąk wzdłuż cieków wodnych, które dzięki właściwościom takich stref możemy te tereny traktować jako pewnego rodzaju oczyszczalnie o niskich kosztach użytkowania. Jest z tymi zagadnieniami dość duży problem, ponieważ czy to strefy bliskie, położone tuż przy drogach komunikacyjnych, czy w terenach rolniczych strefy sąsiadujące ściekami wodnymi, nie są traktowane w planowaniu przestrzennym jako obciążenia i nie ma właściwie rozpoczętych żadnych prac takich planistycznych, które by doprowadzały do zmniejszenia oddziaływania tych skażeń na naszą żywność. W przypadku tych terenów leżących blisko tras komunikacyjnych konieczne byłoby w większym stopniu wprowadzanie takich barier ochronnych, które w jakiejś mierze ograniczałyby rozprzestrzenianie się tych skażeń przy drogach. Czasem obserwujemy takie zjawisko, że rolnicy lokują swoje uprawy warzywnicze nie za domem, gdzieś z dala od drogi powiatowej, czy wojewódzkiej, czy nawet gminnej, ale przed domem. I te tereny są w szczególny sposób narażone na oddziaływanie tych skażeń. Z pewnością żywność, jaka jest tam produkowana, nie jest wysokiej jakości. W gospodarstwach rolniczych, jeśli mamy takie tereny, które są obciążone skażeniami, czy to biogenami powstającymi w gospodarstwie, na przykład wokół szamp czy jakichś płyt gnojowych, to zawsze mamy możliwość wykorzystania roślin, które poprzez swój system korzeniowy eliminują czy wyciągają te skażenia i wbudowują swoją masę. Takimi roślinami są nasze wszystkie wierzby. Uszata, szara, migdałowa, laurowa i wiele, wiele innych. A także rośliny dwuliścienne, sadziec konopiasty, krwawnica pospolita, czyściec błotny czy karbieniec pospolity i wiele innych. Czyli lokując te rośliny w takich miejscach obciążonych skażeniami, polepszamy jakość gleb znajdujących się w sąsiedztwie, a także jakość wód, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeśli chodzi o systemy wodociągowe i kanalizacyjne, nie są one jeszcze w Polsce tak powszechne, jakbyśmy tego chcieli. I nawet w gospodarstwie te biogeny, które dostają się później do tych nieszczelnych szamp czy z jakichś płyt gnojowych, przedostają się w końcu do studni, i tam są pobierane bezpośrednio przez człowieka. Także mamy bardzo dużo jeszcze pracy do zrobienia. W tych pracach należy mieć także na uwadze to, że nie tylko te tereny położone blisko jezdni, czy tereny, które powinny być traktowane jako oczyszczalnie wzdłuż cieków wodnych, czyli z takimi łąkami kulturowymi, ale należy sobie zdać sprawę z faktu, że pewna część gleb rolniczych jest obciążona skażeniami powstającymi wokół wysypisk odpadów komunalnych. My dzisiaj no, w ogóle nie ujmujemy tego czynnika jako czynnika degradującego. I no, nawet w katalogu dobrej praktyki rolniczej nie uwzględniamy takich czynności, które powinny być podjęte.
Panie doktorze, zapraszamy także naszych słuchaczy. Wprawdzie pozostały tylko 3 minuty do zakończenia audycji. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Strefy oddziaływania skażeń środowiskowych, endogennych, odkomunikacyjnych i przemysłowych na gleby i rośliny uprawne. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Stanisław Flaga, specjalista do spraw różności biologicznej obszarów chronionych, ochrony fauny i flory. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Boże, kochany księże i panie doktorze, bardzo gratuluję. Przepiękny pan. Tak, mówi tak, Wiesław Nowakow.
Panie Wiesławie, radio wyłączyć proszę całkowicie, bo inaczej bardzo ciężko się będzie rozmawiać.
Kład, bardzo się cieszę, że pan to tak logicznie, pięknie przedstawił. Tylko chciałbym też dopowiedzieć takie jedno słowo, czy na tych strefach skażonych przez właśnie komunikacyjne, czy te inne, nie należałoby wprowadzać upraw roślin ozdobnych, które by właśnie też akumulowały, czy wyoczyszczały te tereny, a służyłyby też estetyce miast, człowieka. I druga rzecz, bo tak króciutko, bo ja w swoich pracach naukowych kiedyś bardzo dawno tym się zajmowałem oczywiście i dlatego z przyjemnością to słuchałem i chciałbym też zwrócić panu doktorowi uwagę i podać taką myśl, by kiedyś pracowałem też nad krzemem jako czynnikiem detoksykującym środowisko glebowe i miałem piękne wyniki, ale to było już bardzo dawno, gdzieś w latach 90. jeszcze na SGGW to prowadziłem i to z córką moją, ale no później życie potoczyło tak. Się troszeczkę inaczej.
Panie Wiesławie, minuta nam pozostała.
Wydaje mi się, że
panie Wiesławie, przepraszam, chciałbym przekazać już głos panu doktorowi, bo dosłownie minuta pozostała do zakończenia audycji. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Ja wymieniłem te grupy roślin, które w mniejszym stopniu chłoną skażenia. Natomiast chciałem zwrócić większą uwagę na uwzględnienie w płodozmianie roślin, które powinny spełniać taką funkcję ochronną. Jest wiele takich roślin, które gromadzą w ogromnym stopniu skażenia i wtedy moglibyśmy te skażenia jakoś eliminować z gleb uprawnych. Jest to sałata kompasowa, są to tobołki alpejskie, gorczyca sarebska, rzeżusznik Hallera. Niektóre z tych roślin moglibyśmy ująć w płodozmianie, w poszczególnych ogniwach płodozmianu, jako rośliny tymczasowe spełniające te funkcje kumulacyjne. Te prace idą bardzo powoli w naszych jednostkach naukowych. Myślę, że powinniśmy więcej uwagi im poświęcić.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dobiega końca nasza dzisiejsza audycja Porady Ekologa. Naszym gościem był pan doktor inżynier Stanisław Flaga, specjalista do spraw różności biologicznej, obszarów chronionych, ochrony fauny i flory. Bardzo dziękuję panie doktorze i mówimy sobie do ponownego usłyszenia.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem.